Dzień skupienia możemy zaliczyć do takich najpiękniejszych okresów w naszym życiu, bo są same, powiedziałbym, pozytywy wynikające z tego czasu przeżytego. Co by nie powiedzieć, ten trud się zawsze opłaca, bowiem mamy taką świadomość, takie wewnętrzne odczucie, że zbliżamy się wtedy do Pana Boga, ale także zbliżamy się do innych ludzi, bo to jest jakby w jednym pakiecie. Tak jak to jest z przykazaniem tym fundamentalnym miłości Boga i bliźniego, kto jak kto, ale nauczający i prowadzący wiecie, że nie można tego rozdzielić, że to jest jedno przykazanie weryfikowane przez, jakby pierwsza część weryfikowana przez drugą i druga przez pierwszą. Jeśli słyszymy, czy na przykład widzimy, doświadczamy postawy człowieka, który bez żadnego komentarza, ani zapewnień, ani deklaracji pięknie, że tak powiem, odnosi się do drugiego człowieka, którego spotyka na swojej drodze, jeżeli my wydajemy też dobry osąd o tej relacji, to niewątpliwie możemy powiedzieć, że i miłość do Boga jest w tym człowieku także ugruntowana. Bo nie mógłby tego czynić, gdyby nie czynił tego pierwszego, mimo że ani słowem w tej materii się nie odezwał, ani nie dał zapewnienia, ani nie dzieli się swoimi przeżyciami. Oceniamy tego człowieka i wydajemy dobre świadectwo, że szanuje ludzi, kocha, stara się wszystko zrobić, żeby napotkanemu człowiekowi pomóc. W ten sposób, wypełniając tę wielką katechezę, jaką zapisał w liście do Galatów święty Paweł, jedni drugich brzemiona noście. I dodaje potem święty Paweł, że po tym rozpoznają, żeście uczniami Bożymi. To takie proste. Tu nie ma żadnej wielkiej teologii ani filozofii. Stawia Bóg nas na drogach wielu ludzi, także innych stawia na naszej drodze. Oczywiście jest to tak, że jesteśmy z niektórymi bardzo mocno związani. Oni są na naszej drodze dziesiątki lat. Choćby rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi, najbliżsi, nauczyciele, duszpasterze, wychowawcy, katecheci. A inni zaistnieją dosłownie na ułamek, jak to mówimy, minuty, sekundy. Ale my nieraz po jakimś czasie zaczynamy o pewnym wydarzeniu czy o słowie, które usłyszeliśmy, rozmyślać. Nie daje to nam spokoju. Spotkałem kogoś na ułamek sekundy. Ktoś przypadkowy coś powiedział. A potem się okazuje, że to jest bardzo precyzyjnie wpisane w cały mój, że tak powiem, czas pielgrzymowania tutaj po ziemi, w mój życiorys. I wracamy jakby do punktu wyjścia. Przykazanie miłości bliźniego i potem przykazanie miłości Boga. Jeśli ktoś na przykład sprowokowany pytaniem, czy ty kochasz Boga? No mówi, tak, kocham. Czy to jest sprawdzalne? Samo powiedzenie jest niesprawdzalne. No bo jak? Ale skoro te dwa przykazania są nierozerwalnie złączone, to my wcale nie musimy się domagać jakiegoś potwierdzenia prawdziwości tej deklaracji, tylko przyglądamy się codzienności tego kogoś i będziemy wiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Zostaliśmy powołani na drogi innych ludzi w ogromnie ważnych zamiarach, pomagać im w drodze do nieba, na wyżyny, na wysokości, do zbawienia. Chcemy dać z siebie wszystko, ponieważ mamy świadomość, że zadanie jest wielkie. Nie chodzi o to, żebyśmy się licytowali, kto ma większe zadania w życiu. Ale kiedy przychodzi do sprawy uczestnictwa w życiu drugiego człowieka, to trzeba wiedzieć, że to jest ważne. Ważne jest na przykład prowadzić uczelnię, ważne jest budowanie, ważne jest pisanie poematów, ale w tym wszystkim najważniejsze, i to trzeba kiedyś jakby powiedzieć to, kiedy staje się przy boku drugiego człowieka w celach towarzyszenia mu i pomagania w drodze do Królestwa Bożego. Chciałbym wykorzystać dzisiejsze pierwsze czytanie, żeby pokazać, jakie zadanie otrzymał Ozeasz. Rzadko go czytamy, a jeszcze mniej o nim pamiętamy. A to jest taka postać nietuzinkowa, ale nie tak jak jego rówieśnik, prorok Izajasz, bo tutaj trzeba jeszcze dla wytłumaczenia powiedzieć, że Ozeasz był prorokiem w Królestwie Północnym, bo to się już Izrael jako Izrael rozdzielił, rozpadł był. Byli prorocy, których Pan posyłał na północy, czyli do Izraelitów, do Królestwa Północnego. I właśnie mamy środek VIII wieku przed Chrystusem. Tam jest Ozeasz. A w tym czasie na południu, czyli w Judei, w Jerozolimie, jest Izajasz Wielki i Michałasz. Nam dzisiaj został zaprezentowany Ozeasz. Prorok, którego Izraelici nie cierpieli, dlatego że ciągle im przypominał trudne rzeczy. Właściwie mówił o samych klęskach, ale mówił z wielkim znawstwem. I tutaj też trzeba jakby siebie zobaczyć, że misja nasza musi być poparta nie teoretycznym przygotowaniem, ale znawstwem sprawy. Mówił Ozeasz o narodzie, który się sprzeniewierzył. I teraz jak jakby zrozumieć głębie narodu żyjącego w nieprawości, żeby właściwie ich rozumieć, ich ocenić, ale potem także pomóc. Co uczynił Najwyższy? Polecił Ozeaszowi zawrzeć małżeństwo z kobietą bardzo lekkich obyczajów, bardzo lekkich. I wychować trójkę dzieci, które nie były z tego związku. Rozumiecie? I on musiał się w tym wszystkim odnaleźć. On miał nakazane przez Boga kochać tę kobietę, a jednocześnie nie być w takim duchowym, prawdziwym związku z nią. Jakie on musiał przeżywać tortury. Ale Bóg przeprowadził go przez takie, przepraszam za wyrażenie, małe piekiełko po to, żeby teraz uświadomić prorokowi, o czym on ma do tego narodu mówić. Żeby pokazał im, że takim mężem, który musi na co dzień borykać się z nieprawością, jest Bóg w stosunku do Izraela. I tutaj nie można iść do tych Izraelitów i mówić im piękne słowa, to znaczy nie mając świadomości, jakie to jest bolesne, co przeżywa Bóg, którego nazywamy naszym Ojcem, mając taką, no trzeba by nazwać, taką małżonkę, bo po raz pierwszy w księdze proroka Izajasza relacja Boga do narodu wybranego została przedstawiona w schemacie małżeńskim. Pierwszy raz. Potem to już idzie bardzo, że tak powiem, obszerne są te opowiadania o tych relacjach, a oczywiście w Nowym Testamencie to już jest takie, powiedziałbym, apogeum, kiedy święty Paweł szczególnie, ale nie tylko, odnosi te relacje do relacji małżeńskiej, gdzie Kościół Święty jest wybranką Najwyższego. Po co o tym wspominam? Ponieważ Ozeasz poprzez to doświadczenie stał się arcywiarygodnym prorokiem. Arcywiarygodnym. On dokładnie wiedział, co jest problemem tego narodu. I on wiedział, jak do tych ludzi dotrzeć, żeby im pomóc. Tutaj nie ma mowy o tym, że on był wrogo nastawiony, bo sam został tak doświadczony. Nie, nie. On ma świadomość, że Bóg prowadzi go taką drogą, żeby mógł rozumieć daleko ważniejsze sprawy. To też przez to podobieństwo. Zważcie, kochani, że czasami dziwimy się, dlaczego Pan daje nam, powiedziałbym, skosztować pewnych doświadczeń w naszej codzienności, najczęściej trudności. A to po to, żeby nas przygotować do mądrzejszego spojrzenia, odczuwania, a potem pomocy dla bardzo wielu ludzi, którzy nie radzą sobie na tej drodze ziemskiego pielgrzymowania. Jak to trzeba ocenić? Jak to ocenił Ozeasz? Mimo tego ciężaru i to wieloletniego, błogosławił Boga, bo rozumiał, że Bóg okazał mu wielką łaskę, dając mu wyraz swego do niego zaufania i obdarzając go wielką misją. To jest to, na co trzeba by dzisiaj też w waszym życiu zwrócić uwagę. Nie jest rzeczą wielką, kiedy w naszym życiu, czy w naszym posługiwaniu, czy w jakiejkolwiek części innej naszego życia dostajemy wszystko, jak to mówimy, na tacy. Wszystko się układa, a my tylko płyniemy. Jakoś tam, prawda? Nie? Trzeba, przyjdzie taki czas, czy przychodzi taki czas, czy jest on, kiedy każdy dzień, ba, każda godzina, każde wydarzenie napawa mnie dużym wysiłkiem, a może także i lękiem, i niemoc, świadomością mojej niemocy, ale jednocześnie gdzieś bardzo głęboko jest zakorzeniona ta świadomość, że jednak nie ma innej drogi dla mnie. To jest droga przez Pana ustanowiona. I mam w Jego imieniu dokonywać rzeczy wielkich. A ta wielkość rodzi się z tego, że nie dotyczy budowy wysokościowców, ani autostrady, ani też pracy w sklepie odzieżowym, i tak by można wymienić. Ale stawia mnie Pan przy bardzo skomplikowanych sprawach drugiego, ba, młodego człowieka. Która to skomplikowanie, jak to by trzeba powiedzieć, to skomplikowanie jest coraz większe. I można na dwa sposoby się do tego odnieść. Powiedzieć sobie oczywiście, no, że to jest przekleństwem dla mnie. Dlaczego ja to mam robić? Za jakie grzechy? To by było kompletne niezrozumienie. Czasami może przyjść taka chwila, powiedziałbym, pewnej nieporadności, kiedy się jakby na chwilę zapomnimy i tylko oprzemy, powiedzmy, swoje refleksje na tym, że sami z siebie szukamy rozwiązań. To, że człowiek ma takie chwile podłamania i nieradzenia sobie, to jest normalne. I to też trzeba za to Bogu dziękować, ponieważ tu możemy się od razu odnieść się do pewnej sytuacji napisanej w Ewangelii. Te dwie postawy tego człowieka, który pełen triumfalizmu przyszedł i przedstawił się Panu Bogu. Szkoda, że tam jeszcze nie powiedział: Panie Boże, tylko zapisz to, żebyś nie zapomniał, jaki jestem doskonały. I ten drugi ma świadomość swojej grzeszności. Powiedzielibyśmy, to normalny chłop. Umiał nagrzeszyć, ale jeszcze lepiej, umiał ocenić siebie i umiał. A najgorzej mówią, jak nie, nie umie nagrzeszyć, ale jeszcze i nie umie pokutować. Oczywiście to tak trochę frywolnie powiedziane, ale coś z tego jest. Jak się człowiek zaskorupi w takim ocenianiu siebie i innych, jak ten faryzeusz, to jest nie do wytrzymania. Tylko, że ten ktoś nie wie o tym. Po prostu nie wie, jak jest dramatycznie ciężki. Natomiast ten drugi, którego może społeczeństwo oceniło negatywnie. Może. No bo fizycznie można mu wyliczyć pewne braki. Ale tak jak Pan Jezus powiedział, któż jest z nas bez grzechu? Ale umieć siebie ocenić, próbować ocenić, a potem jeszcze przyznać się i żałować i prosić o siły do dźwignięcia się, to już jest wyższa szkoła jazdy i to się Panu Bogu podoba. W tym wszystkim jesteście na pierwszej linii. I coś musicie mieć z proroka Ozeasza, aby czuć tych ludzi, za których jesteście tak w sposób wyjątkowo odpowiedzialny, a jednocześnie umieć ocenić postawy, żeby tym ludziom autentycznie pomóc. Słowo Boże jest ku naszemu, jak mówimy, pouczeniu, dlatego każde zdanie jest tam ważne i dobrze jest, kiedy my zabieramy ze sobą choćby jakiś malutki fragmencik, jakąś jedną myśl i potem próbujemy to wcielić w nasze życie. I tak dzień po dniu, słowo po słowie, tworzy się jakaś taka przestrzeń pozwalająca nam rozumieć wiele rzeczy po Bożemu. I właśnie taki też dzień skupienia ku temu służy. I jeszcze jedno, które nie do końca ma związek z Ewangelią, chociaż co nie ma związku z Ewangelią. Chciałbym może teraz już, a nie przed błogosławieństwem, bo zapomnę, trochę, tak powiem, podbudować serca wasze, bo to wiadomo, o czym się dzisiaj rozmawia. Pan Bóg ma więcej niż rozdał. I nie martwmy się. Nie zadzieją się rzeczy, które by nas jakoś powaliły czy zmiażdżyły. Oczywiście mowa o tym wszystkim, co będzie z katechezą, co będzie z wami, z nami i tym podobne. W środę rozpoczynamy dwudniowe obrady konferencji Episkopatu, ale one nie będą tam akurat poświęcone generalnie sprawom katechezy, bo po pierwsze będzie utworzony zupełnie nowy zespół i z Episkopatu i potem poszerzony przez fachowców, który zasiądzie do rozmów na temat w ogóle kształtu katechezy w szkole na wiele lat do przodu. Co to oznacza? Że nie tylko, że chcemy, aby religia czy katecheza pozostała w szkole, bo to jest oczywiste i nie zanosi się na to, żeby było inaczej. To jest zbyt poważna sprawa w całym tym ukształtowaniu relacji za takich polityków czy za innych. I generalnie gdzieś tam, nawet w bardzo, mówiąc, nieprzyjaznych odgłosach, czuć, że trudno sobie wyobrazić, żeby nie było. Ponieważ, i to jest, może być takie swoiste nowum, bo trzeba zwrócić także uwagę, że to nie jest załatwianie sprawy jakiegoś konfesyjnego, czyli danego kościoła, przygotowanie do wyznawanej wiary, do życia w tym kościele i tak dalej, do rozumienia spraw Bożych. Ale to wszystko, co niesie katecheza, i to chyba nigdy nie było poważniej brane pod uwagę, ona musi być, to ksiądz Mariusz niech mnie tutaj podpowie, musi być skorelowana z wszystkimi innymi dziedzinami, żebyśmy wszyscy zobaczyli, że bez spraw tych wszystko inne też jest ułomne, bardzo ułomne. Człowiek może wyjść wykształcony w rachunkach, czy nawet dobrze znać angielski, ale jeśli on nie będzie miał przygotowania takiego, które będzie zaprawione, tak jak to w Starym Testamencie, o tych nasionach, o tych trawach, zaprawione i przewiane duchem właśnie religijnym, to nie ma wartości odżywczej i to nie przyczynia się do właściwej formacji. Pewnie trzeba to wywalczyć. W każdym bądź razie to proszę być spokojnym. Roboty dla Królestwa Bożego na tym starczy. Także będzie wiadomo w przyszłych miesiącach, bo to nie są sprawy ani na miesiąc, ani na rok, ani na dwa, które będą. Owszem, będą ścierały się jakieś tam siły, bo wiecie przecież, że najwięcej głosu, że tak powiem, płynie od tych, którzy mówią, ale my jesteśmy płatnikiem, prawda? To od nas to zależy. No niekoniecznie. Więc chciałbym tylko powiedzieć, że przeżywajmy to w spokoju. Tym bardziej, że tutaj na naszym gruncie, gdyby nawet jeszcze więcej jak połowa nas tu obecnych przyszła do pracy, to też nie poradzimy sobie, żeby wszystko ogarnąć. To tym bardziej ta grupa, która funkcjonuje, ma co robić. I czasami doświadczamy tego, że jak mówimy, im gorzej, tym lepiej. Musi się chyba to tak trochę przetrawić, żeby też znacznie szersza część społeczeństwa zobaczyła, jakie to jest ważne. Naprawdę tutaj mamy duży niedobór zrozumienia, ale czasami trzeba dostać mocno po głowie, żeby zrozumieć, jak lekcje religii, jak wychowanie jest ważne. Sami doświadczacie tego, że wielu rodziców nie jest przygotowanych do tego, żeby właściwie umieć swoje dzieci wychować. No i jednym z takich niedoborów to jest to, że lekceważąco, to tak ujmuję tylko w tym jednym pojęciu podchodzi do tych czy innych obowiązków, uważając, że są stratą czasu, a że to niepotrzebne, że to wprost szkodliwe i tak dalej. Trudno nawet odpowiedzieć na to, bo to właściwie nie ma. To musi być cały proces wychowania również tej części społeczeństwa, żeby można było doprowadzić do zrozumienia najistotniejszych rzeczy. Często powtarzamy, że trzeba by wrócić do tych zamiarów, które Pan Jezus, czyli nauczał dorosłych, a błogosławił dzieci. Oczywiście to jakby nie tutaj nie podważa zasadności, tylko brakuje nam zdecydowanie troski, mocnej troski o tę drugą część, że dziecko, które jest tak pięknie zaopiekowane, naprawdę, to nie są słowa tutaj moje, żeby dobrze wypaść, prawda, że dobrze powiedzieć, nie. Zaopiekowany i teraz przechodzi i staje nieraz tak jak wędrowiec nad krawędzią. I znikąd nie ma pomocy. I to, jak się powtarza, taka dwulicowość sytuacji, to wtedy oczywiście jest bardzo trudno. Ale już kończymy te wypominki. Dziękuję Wam raz jeszcze i czujcie się coraz to mocniejsi i też świadomi tego, że Bóg wybiera Was na ważne drogi i stawia przed Wami bardzo, bardzo wielu ludzi będących w potrzebie.